Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Zakończył się rok życia konsekrowanego Eucharystii. Na jego zakończenie przewodniczył dziś wieczór Ojciec Święty. Zaapelował do zakonników, by byli ludźmi spotkania, a ze swych charyzmatów nie robili abstrakcyjnej doktryny. 2 lutego zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Osoby konsekrowane są powołane do podejmowania odważnych i profetycznych decyzji, przypomniał papież na zakończenie roku życia konsekrowanego. Franciszek odprawił dziś wieczorem w Bazylice Watykańskiej mszę dla osób konsekrowanych. W homilii nawiązał do wymowy przypadającego dziś święta ofiarowania pańskiego. Zauważył, że Józef i Maryja dziwili się temu, co słyszeli o małym Jezusie. Tę postawę zdumienia trzeba w sobie nieustannie pielęgnować. W sposób szczególny dotyczy to właśnie osób konsekrowanych.
Guai all'abitudine nella vita spirituale.
Strzeżmy się przyzwyczajenia w życiu duchowym. Uważajmy, by nasze charyzmaty nie stały się abstrakcyjnymi doktrynami. Jak już mówiłem przy innych okazjach, charyzmatów założycieli nie należy zamykać w butelce. To nie są eksponaty muzealne. Nasi założyciele działali pod wpływem ducha i nie bali się ubrudzić sobie rąk codziennym życiem, problemami ludzi, lecz z odwagą przemierzali peryferie geograficzne i egzystencjalne. Nie powstrzymały ich przeszkody czy brak zrozumienia u innych, bo zachowali w sercu zdumienie ze spotkania z Chrystusem. Nie oswoili łaski Ewangelii. Zawsze zachowali w sercu święty niepokój u Pana. Nękało ich pragnienie, by zanieść go innym, tak jak Maryja i Józef zanieśli Jezusa do świątyni.
Hanno fatto Maria e Giuseppe nel tempio.
Punktem wyjścia papieskich rozważań była medytacja spotkania, jakie dokonuje się w scenie opisywanej przez dzisiejszą Ewangelię. Nowonarodzony Mesjasz spotyka w świątyni Symeona i Annę. Są oni uosobieniem wiernego oczekiwania ludu Izraela na wypełnienie prorockich obietnic. W tym spotkaniu, jak zauważył papież, można też zobaczyć początek życia konsekrowanego.
Osoby konsekrowane są powołane przede wszystkim do bycia ludźmi spotkania. Powołanie bowiem nie pochodzi z naszych planów wypracowanych przy biurku, lecz z łaski Pana, który do nas dociera poprzez spotkanie zmieniające życie. Ten, kto naprawdę spotyka Jezusa, nie może pozostać taki sam. On jest nowością, która odnawia wszystko. Ten, kto żyje tym spotkaniem, staje się świadkiem i umożliwia to spotkanie innym. Staje się ponadto krzewicielem kultury spotkania, unikając autoreferencyjności, sprawiającej, że pozostajemy zamknięci w sobie.
Franciszek odniósł się z kolei do drugiego czytania, które przypomina, że Jezus nie wahał się dzielić naszej ludzkiej kondycji. On nie zbawił nas od zewnątrz, nie pozostał z dala od naszego dramatu, ale zechciał dzielić nasze życie, podkreślił papież.
Osoby konsekrowane są powołane, aby były proroczym i konkretnym znakiem tej bliskości Boga, tego dzielenia kondycji słabości, grzechu i ran człowieka naszych czasów. Wszystkie formy życia konsekrowanego, każda zgodnie z właściwymi jej cechami, są powołane, aby być w nieustannym stanie misji, dzieląc radości i nadzieje, smutki, lęki ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych.
Na dzisiejszej Eucharystii Bazylika Watykańska była wypełniona po brzegi. Ponadto liczna grupa zakonników i zakonnic śledziła papieską liturgię przed ekranami na placu Świętego Piotra. Bardzo sugestywny był początek mszy. Pogrążona w ciemnościach bazylika oświetlana była jedynie świecami, które trzymali uczestnicy liturgii. W procesji na wejście papieżowi towarzyszyło 50 przedstawicieli wszystkich form życia konsekrowanego.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam Państwa, ksiądz Mariusz Han. Program obchodzonego w tym roku jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz ogłoszony przez papieża Franciszka rok jubileuszowy Miłosierdzia to dwa tematy przewodnie rozmowy ojca Leszka Gęsiaka z arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, metropolitą poznańskim i przewodniczącym konferencji Episkopatu Polski. Serdecznie zapraszam do wysłuchania naszego programu.
Księże arcybiskupie, ten rok 2016 jest bogaty w wyjątkowe wydarzenia. Jednym z nich na pewno jest 1050. rocznica Chrztu Polski. Episkopat ogłosił już wstępny program tych obchodów. Czy moglibyśmy prosić o krótkie jego przedstawienie, a także pewien komentarz, jak te dni, jak te obchody w Polsce będą wyglądały ze strony kościelnej?
Tak, bardzo słusznie, myśląc o całym programie obchodów jubileuszów 1050-lecia Chrztu Polski, trzeba najpierw pytać o to, dlaczego, czyli do czego nam jest to potrzebne. To jest takie pytanie wyjściowe, które rozwiewa wątpliwości, jakie rodzą się w niektórych umysłach, które mówią, że było tysiąclecie, wielka manifestacja wiary, teraz by trzeba czekać na dwutysiąclecie i to dopiero byłaby prawdziwa okazja do celebrowania. Albo przynajmniej 1100-lecie w mniejszych takich wymiarach. Według mnie, gdy kierujemy się tymi przesłankami biblijnymi, to bierzemy okresy 50-letnie. Jubileusz biblijny to jest 50 lat. I dlatego każde 50-lecie powinno być celebrowane. Takiego szczególnie wydarzenia, jakim był chrzest Polski i wszystko, co on ze sobą przyniósł. To było wydarzenie niezwykłe, dlatego że praktycznie ono zadecydowało o przyszłym kształcie Polski, ale nawet nie tylko o kształcie, ale w ogóle o jej istnieniu. Dlatego że Mieszko I, gdy podejmował tę decyzję, on prawdopodobnie zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli nie przyjmie chrztu, wtedy los państwa tego polańskiego jest zagrożony. Właściwie te jego walki z Wieletami mogły w początkowych klęskach odnieść zwycięstwo tylko dzięki sojuszowi z chrześcijanami, właśnie z Czechami, dzięki którym w 967 już pokonał Wieletów. Ale przy tej okazji warto też zwrócić uwagę na to, że Mieszko I miał wolność wyboru. On mógł się zdecydować na trwanie w pogaństwie, podobnie jak właśnie Wieleci czy jak Litwini. I w pewnym sensie, trwając w tym kształcie, jakiś czas jeszcze by przetrwał. Natomiast jeżeli myślał o jakimś rozwoju swojego państwa, jego struktur, jego instytucji, to mogło się dokonać wtedy tylko dzięki Kościołowi. On wybrał Rzym, czyli wybrał tę opcję Kościoła Zachodniego, widząc w tym większe korzyści niż w wyborze Kościoła Wschodniego. I to zadecydowało, że praktycznie otrzymał dobra, które były dziedziczone, dobra nie swoje, ponieważ wszedł w dziedzictwo całej kultury śródziemnomorskiej, zakładającej zarówno ten świat grecki, jak i świat rzymski, który wszedł automatycznie w dziedzictwo kultury właśnie polskiej i kultury Polan, wzbogacając je niepomiernie. Cała kultura piśmiennicza przyszła właśnie z chrześcijaństwem do Polski. Wszelkie możliwości kontaktów międzynarodowych opierały się właśnie na łacinie, wtedy z Kościołem Zachodnim i także z państwami zachodnimi. Więc była to na pewno decyzja jedna z najważniejszych w całych dziejach historii Polski. I ci historycy, którzy zajmują się właśnie średniowieczem o tym traktują, wszyscy dość jednozgodnie mówią, że praktycznie jest to najważniejsza data w historii Polski, 966 rok. To jest ten kręgosłup, który został jakby stworzony w swojej początkowej wersji i który zdeterminował całą przyszłość naszej historii. I dlatego potrzeba celebrowania tego wydarzenia wyjątkowego, żeby uświadamiać sobie w każdej nowej generacji, która przychodzi, że dokonało się coś nadzwyczajnego. I także my, myśląc o tym tysiącleciu Chrztu Polski, nie chcemy przegapić okazji, żeby mówić także tym generacjom nowym, które pojawiły się po tamtej dacie, że jest coś rzeczywiście ważnego, co powinniśmy cenić i z czego też być dumni. Ten program samych obchodów jubileuszowych, on zakłada i list pasterski, który został skierowany na początku tego roku do roku liturgicznego, do całego Kościoła katolickiego w Polsce, potem także przekazanie tych symboli roku jubileuszowego postaci świec dla 44 diecezji polskich. Następnie także przygotowanie tych centralnych, diecezjalnych i parafialnych uroczystości. Te centralne koncentrują się do około połowy kwietnia, czyli 14, 15 i 16 kwietnia. Mamy wydarzenia w Gnieźnie i w Poznaniu, które nawiązują właśnie do tego faktu. My nie koncentrujemy się przy tych wydarzeniach na tym, gdzie Mieszko został ochrzczony, ponieważ nie ma żadnych zapisków na ten temat i dlatego wszelkie opowiadania o tym, że tu albo tam są tylko dywagacjami. Natomiast mówimy, że chrzest dokonał się w Wielkopolsce. Chrzest Mieszka I dokonał się nie poza granicami Polski, tylko w tym regionie wielkopolskim państwa gnieźnieńskiego i że to jest jakiś punkt wyjścia, który każe nam właśnie rozpoczynać uroczystości od Gniezna 14 kwietnia, tego nabożeństwa ekumenicznego, mszy świętej, dziękczynnej, potem także filmu o chrzcie Mieszka, a potem 15 i 16 te wydarzenia centralne także w Poznaniu. 15 najpierw Zgromadzenie Narodowe, 1400 gości zaproszonych, myślę cały Sejm i Parlament, który nie oglądając się na frakcje polityczne i na rozłamy czy na różnice, jakie istnieją, no musi się odnaleźć w dobru wspólnym, czyli praktycznie w tym w rozumieniu, że istnieje jakieś nadrzędne dobro nad dobrem partyjnym, które skłania do uczestniczenia w tym jubileuszu. Potem oratorium i następnie też msza święta w katedrze poznańskiej. To są wszystko te wydarzenia 15 kwietnia, a potem 16 właśnie ewangelizacja na stadionie Lecha od 10.50. Najpierw przez biskupa Rysia prowadzona, potem także msza święta o 14 na stadionie i o 19 również ten spektakl muzyczny przygotowany przez Teatr Muzyczny w Poznaniu Jesus Guide Superstar. Na tym właśnie w dniu sobotnim chciałbym się skoncentrować, żeby powiedzieć, że serdecznie zapraszamy wszystkich Polaków, niezależnie od wieku, dzieci, młodzież i starszych, do uczestnictwa właśnie w tym dniu takiego szczególnego dziękczynienia i ewangelizacji jednocześnie na stadionie Lecha. Potrzeba nie tylko pojedynczych osób, ale także zrzeszeń, stowarzyszeń, ruchów kościelnych, które są serdecznie zapraszane do udziału właśnie w tym wydarzeniu i mogą się drogą internetową zapisywać właśnie na konkretne miejsca. Więc jest na pewno ten poziom centralny 14, 15 i 16 kwietnia, a potem także poziomy diecezjalne, które są określane przez poszczególnych ordynariuszy diecezji i ten poziom parafialny, który obejmuje wszystkie polskie parafie, nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami, a żeby w Triduum Paschalne odnowić te przyrzeczenia chrzcielne w sposób uroczysty. Żadna parafia nie powinna stać obojętna wobec tego wezwania do odnowienia przyrzeczeń. Jest przygotowanie do tego aktu właśnie poprzez tę drogę chrzcielną. Każda pierwsza niedziela miesiąca jest przygotowana przez też Komisję Duszpasterską do tego, żeby wprowadzać w głębsze rozumienie i w przygotowanie do tego pogłębienia tożsamości chrzcielnej. Potem także w nawiązaniu do tysiąclecia Chrztu Polski chcemy, żeby 3 maja dokonało się uroczyste oddanie naszej ojczyzny i wszystkich Polaków Najświętszej Marii Pannie, Królowej Polski, Podobnie jak ten akt milenijny, taki my chcemy w innych czasach, w innych okolicznościach i z nieco innymi słowami oddać się w opiekę Najświętszej Marii Panny, dlatego że ufamy, że to jest najbardziej bezpieczna droga dla przyszłości Kościoła. Matki Bożej, która wsłuchuje się w Jezusa, jest pierwszym przykładem naśladowania wierności i także tego apostolskiego ducha, który bierze się właśnie od samego Chrystusa. Tak więc potem przyjdzie jeszcze 26 sierpnia, to jest ta data, w której ten akt zawierzenia Najświętszej Marii Pannie dokona się we wszystkich parafiach całej Polski. I wtedy każdy, kto nie może dojechać na Jasną Górę w swojej własnej parafii, bliskości swojego miejsca zamieszkania, ponowi ten akt, który jest właśnie i nawiązaniem do tysiąclecia Chrztu Polski i jednocześnie takim wyjściem naprzód ku przyszłości Kościoła.
Jak ksiądz arcybiskup powiedział, jubileusze to taki zwyczaj, co 50 lat powinno się powtarzać, ale w tym roku, roku 2016, mamy też inny jubileusz i on nie jest związany z tym cyklem 50-letnim. W całym Kościele ojciec święty Franciszek ogłosił przecież rok jubileuszowy miłosierdzia, a więc mamy w Polsce dwa jubileusze. Jak ten drugi rok miłosierdzia jest przeżywany? Jakie inicjatywy na skalę ogólnopolską mu towarzyszą?
W praktyce rok jubileuszowy w Kościele był także w tym najbardziej takim autentycznym wymiarze co 50 lat. To potem od pewnego momentu zaczęto skracać ten dystans, uważając, że przyspieszenie czasów jest tak wielkie, że nie starczy cierpliwości na 50 lat. I w pewnym sensie także ten jubileusz miłosierdzia, rok miłosierdzia jest tego wyrazem. Myśmy tak, wpatrując się też i w Misericordiae Vultus Ojca Świętego i to w otwieranie drzwi miłosierdzia tutaj w Rzymie, we wszystkich bazylikach, miłosierdzie powiedzmy nie rodzi się i nie powstaje z rokiem miłosierdzia, ponieważ miłosierdzie towarzyszy całym dziejom zbawienia od Starego Testamentu wychodząc i podając pewne przykłady wyjątkowe, gdzie miłosierdzie zwyciężało sprawiedliwość, no i potem przez cały Nowy Testament, gdzie jego głównym w pewnym sensie nurtem jest miłosierdzie w stosunku do grzeszników. Więc wniknięcie w praktykę miłosierdzia i świadczenie miłosierdzia wobec drugiego człowieka, to jest prawdziwy owoc tego roku miłosierdzia według mnie. Więc czy to będą te pomoce w postaci samych tutaj wychodzących z nowej ewangelizacji, tych tekstów watykańskich, które do nas dotarły, do Polski, zostały przetłumaczone, czy to będzie ten też i te teksty, które poszczególni profesorowie też i w Polsce przygotowali na rok miłosierdzia. No wszystko to może pomóc w takim odniesieniu też i rozumowym, konceptualnym samej zasady miłosierdzia. Natomiast mówię, jedną rzeczą jest rozum, drugą rzeczą jest serce, które razem powinno się łączyć i dopiero wtedy mamy taką praktykę autentyczną miłosierdzia, która jest rzeczywiście potrzebna Kościołowi, bo codzienność prowadzi do oschłości serca, to znaczy do takiego zdumienia nad biedą ludzką i jednocześnie ostudzenia serca poprzez to, co doświadczamy w sensie złego i co czyni nas właśnie zamkniętymi na świat zewnętrzny. A tu trzeba właśnie odwrotności, czyli trzeba mimo wszelkiego zła, jakie doznajemy, jednak ufać człowiekowi, tak jak Chrystus też wychodzi do człowieka potrzebującego z dobrem.
Rozmowę z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim i przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski przeprowadził ojciec Leszek Gęsiak z Radia Watykańskiego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.